Tu Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacek, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej kawałek ucha prezesa, czyli minister Antoni, bynajmniej nie we własnej osobie. Mój dzisiejszy gość, zanim trafił do ucha, to trafił przecież do Warlikowskiego, Jarzyny czy Lupy, ale bywał także Janem Rokitą czy Michałem Wiśniewskim, choć zaczynał od Edwarda Gierka. Aktorsko zaczął się w Gdyni i podobno w Gdyni także chce się skończyć. Wojciech Kalarus, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, bardzo mi miło. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
No i Gdynię chyba, co?
Oj tak. Gdynię bardzo, moje ukochane miasto i nie mówię tego tylko dlatego, że jestem Państwa gościem, czyli Radia Gdańsk. Mówię to zupełnie szczerze, że jest to moje umiłowane, ukochane miasto, bo tam, tak jak pan redaktor wspomniał, wszystko się zaczęło, to znaczy parafrazując słowa słynnego wielkiego Polaka, tam teatr się zaczął, miłość się zaczęła, kapłaństwo się tam nie zaczęło, po prostu tam się dla mnie wszystko zaczęło, to co związane jest z moim...
Kapłaństwo
sztuki, tak.
No dobrze, to my na pewno do tego początku musimy, ja bardzo chętnie, co więcej, w szczerość tego wyznania wierzę, bo tak trochę posłuchałem, co pan mówi o sobie, gdzie indziej. Wcale specjalnie nie dopytywane o Gdynię, a ta Gdynia jednak się pojawia. Więc okej, ja tutaj z wiarą i z oczekiwaniem, ale wie pan, co musimy odhaczyć.
Dobrze.
Zróbmy to.
Bardzo dobrze.
Zróbmy to. Jak pan trafił do ucha prezesa?
Mój Boże kochany, do ucha prezesa trafiłem przez znajomość z autorami i kabaretu Moralnego Niepokoju, czyli znajomość z Robertem Górskim i z Mikołajem Cieślakiem. Po prostu zadzwonili do mnie, Mikołaj zadzwonił i zapytał, czy nie zechciałbym wziąć udziału w zamierzeniu, jakie przed nimi stoi, czyli serialu satyryczno-politycznego i nie miało to jeszcze chyba tytułu wtedy.
Czyli to były takie prapoczątki.
To były prapoczątki. Mhm. Ja powiedziałem, Mikołaj, no jest mi bardzo miło, że w ogóle pomyśleliście o mnie. Jeśli to nie polega na wyłącznie parodii, to jestem zainteresowany, bo tamtą część już jakby swojego życiorysu artystycznego przy udziale w programach Szymona Majewskiego dla prywatnej stacji dużej telewizyjnej. Był taki cykl Rozmowy w tłoku. Zapewne Państwo pamiętacie sprzed lat, być może to był szalenie popularny program. Ja tam brałem udział, tak jak Pan wspomniał.
Janem Rokitą, Tadeuszem Cymańskim,
Wiśniewskim, Ryszardem Kaliszem. No mnóstwo było tych postaci. To były piękne lata. Bardzo dobra i ciekawa praca. Natomiast tamten okres już uznałem za zamknięty i żadnych tego typu wyzwań już nie przyjmuję. Natomiast ten serial i ta propozycja stricte serialu polityczno-satyrycznego nie opiera się na parodii, tylko na prześmiewczym postrzeganiu świata polityki i tak dalej. Więc przyjąłem to, a poza tym dostałem propozycję zagrania gwiazdy. Jak mówi moja koleżanka, wspaniała polska artystka, projektantka, stylistka, Gosia Baczyńska, mówi, dostałeś rolę gwiazdy systemu. Tak, dostałem rolę gwiazdy systemu i nie miałem cienia wątpliwości. Powtarzam Państwu nieskromnie, ale fałszywa skromność to jest coś bardzo złego, uważam, że miałem momentalnie przeczucie i poczucie również, że to będzie ogromny sukces i nie myliłem się.
Ale mój własny sukces, czy ucha prezesa?
Nie, to sukces serialu. Przyznam szczerze tylko jedną rzecz, że nie wiedziałem, że to przyjmie aż taki rozmiar. To znaczy,
tak polityczny właściwie.
No tak polityczny również. Ja zauważam już, oglądając, śledząc media i wydarzenia publicystyczne i polityczne, że cały Sejm w poniedziałki zaczyna się od tego, że wszyscy oglądają ucho prezesa. Wszystkie frakcje.
Kiedyś się cytowało Bareję, teraz się będzie cytowało...
Tak, Górskiego.
I
ucho prezesa, tak. No nawet na jednym... No nie będę przypomniał sobie polityka, bo go nie pamiętam z nazwiska, nie chcę się też kompromitować, ale przywoływał cytaty pani premier. No, znał na pamięć po prostu. Z serialu.
Tak. Od 8 lat.
Tak, dokładnie to.
No okej, ale jak pan zobaczył scenariusz, to bardziej pana... Właśnie co pana bardziej wzięło? Polityka pana wzięła?
Polityka mnie nie bierze. Kompletnie tak naprawdę mnie nie interesuje. To jest jedynie na poziomie tym, na który dla mnie jest potrzebny, żeby być człowiekiem, obywatelem zorientowanym. Tylko gdzie ja mieszkam, co się dzieje, na co mam wpływ poprzez swój wybór, do którego już mam nadzieję nie trzeba aż tak zachęcać naszych rodaków, chociaż zawsze
różnie z nimi bywa.
Różnie. Frekwencja pokazuje, że mamy tutaj zaniedbania i zaległości, ale no, mówię o sobie. Jedynie po to spoglądam na to, żeby mieć orientację. Natomiast nie siedzę w tym, bo jest to dla mnie od zawsze, od zarania dziejów, ogromny bałagan i brud, który mnie kompletnie jakby nie interesuje.
Toś pan wszedł.
Wszedł, tak, tak, tak. No ale tak uznaję, to takie jest moje spostrzeżenie prawdziwe i tyle.
A jak się pan za pana Antoniego zabrał? Znaczy, bo jak panu wyszedł, to super, ale jak się pan zabierał?
Ja się długo za niego nie zabierałem. No, znaczy, znam go od lat z obserwacji telewizyjnych, no bo przecież prywatnie nie znam pana ministra. Dobry wieczór, pozdrawiam pana serdecznie. Żartuję. Nie znam go osobiście. Nie siedziałem nad nim jakoś nadzwyczajnie długo, bo ani nie studiowałem jego głosu, bo mówię swoim, swoim po prostu. Próbowałem się wgryźć jedynie odrobinę w psychologię wyobrażenia sobie tego, jaka to jest postać, jaki to jest człowiek. Ponieważ gram w serialu satyryczno-kabaretowo-politycznym, to chciałem oddać i gram postać, która jest znana powszechnie i żyje, to chciałem ją pokazać w sposób, no żeby było śmiesznie przede wszystkim, żeby było dotkliwie, pokazać tak, jak sobie wyobrażają to ludzie. Nie? To jest trudne, ale się udało.
Udało się. Tak się udało, że jest pan jedną z niewielu takich wchodząco-wychodzących postaci, które wróciły.
Tak, w tym sensie pan mówi,
bo jest pan w trzecim odcinku,
w dziewiątym. No i w tym pierwszym sezonie to na razie jest wszystko.
Tak?
Bo za chwilę zapraszamy na wakacje i po wakacjach, jeśli się nic nie zmieni w wydarzeniach politycznych, diametralnie, jakoś znacząco, to z pewnością pojawię się. Bardzo bym chciał i mam wrażenie, że realizatorzy i producenci, reżyser wspaniały, Tadeusz Śliwa, też będą, zatęsknią za Antonim, bo jednak z pokorą powiem, ale i z radością, że jak się pojawia, jest fajnie. Mm-hmm.
W uchu prezesa.
W uchu prezesa, tak. No, rozmawiamy cały czas o tym.
A panu się podoba ucho prezesa?
Niektórymi odcinkami jestem zachwycony. Mówię zupełnie serio. Jest to fantastycznie zrealizowane, moim zdaniem. Jak spoglądam na polskie seriale, dostępne nie tyle w sieci, co w telewizji po prostu. Też ich nie śledzę, bo nie mam na to czasu, ale ani też nie są to moje kierunki zainteresowań. Tym bardziej, że poziom ich realizacji, poziom dialogów, scenariusza jest na poziomie bardzo mizernym w Polsce. Niestety, o tym to jest powszechnie wiadomo. Oczywiście są nieliczne bardzo wyjątki. Bardzo, bardzo nieliczne. Tak tutaj powiem państwu szczerze, że jestem pod ogromnym wrażeniem, ale to wynika z talentu, niezaprzeczalnie z talentu Roberta Górskiego, literackiego, talentu obserwacji, który to przekłada na język tych krótkich filmów. No uważam, że to się bardzo sprawdza. Jest to dobrze bardzo zrealizowane. To mi przypomina w ogóle angielski styl serialu, opowiadania i tak dalej. Jest to przecież wiecie państwo, w skromnych warunkach kręcone. Tam nie ma obiektów wielu. Tam jest jeden obiekt i trzy pomieszczenia. To znaczy kontuar pani Basi, gabinet prezesa, no i teraz w ostatnim odcinku...
Sypialnia się pojawiła.
Pojawiła się sypialnia. I są schody, no ale schody są obecne cały czas, nie można ich wynieść. Mm-hmm. Więc... Ale jest to robione fantastycznie. No i są wykorzystani, co jest bardzo ważne, aktorzy, którzy nie są kojarzeni bardzo powszechnie w Polsce ze sławą i z codziennym udziałem w telewizjach, tylko no, przychodzą aktorzy do nas, do serialu, tacy niekoniecznie z pierwszych stron gazet i tabloidów i tak dalej.
A ucho dobrze im robi.
A ucho im dobrze robi, owszem, tak. Bo pokazuje bezbłędnie, kto jest dobry, a kto nie jest dobry. No bo nie wszyscy mogą być dobrzy i tak jest i w kinie, i w telewizji, i w serialu internetowym. No, nie wszyscy są doskonali.
Jak pytałem, czy pana polityka wzięła, to się też zastanawiam, czy wzięcie udziału w takim projekcie jak Ucho Prezesa to jest też rodzaj manifestacji.
Nie, absolutnie nie. Ja nie jestem po żadnej ze stron. politycznych. Nie opowiadam się, przynajmniej publicznie. Oczywiście moje osobiste spostrzeżenia są jedynie moimi osobistymi spostrzeżeniami i wykorzystuję je w dniu wyborów. Natomiast muszę powiedzieć, że po obu stronach polityki, scen politycznych widzę ogromne wady. Ogromne, po obu stronach. Więc jakby tutaj nie mam, nie angażuję się zbytnio.
Ostatnio zresztą pokazane. Także w uchu prezesa.
No tak. Fenomenalnie. Mówi pan o opozycji.
Tak.
Świetnie to jest sportretowane. Mhm. Kiedy rzeczywiście prezes zasypia w swojej sypialni i mówi do Mariusza: zostaw uchylone drzwi, bo to mnie uspokaja, a na dole jest jatka opozycji. Bo opozycję mamy po prostu niestety marną, tak jest, prawda?
No i to mówi on. Wojciech Kalarus to mówi.
Tak.
Minister Antoni.
Tak, nie ma w tym tajemnicy. Opozycji po prostu w Polsce nie ma. No. Są za słabi. Szkoda.
A jednak go polityka bierze. To zostawmy politykę.
Bardzo
zostawmy
proszę.
Ucho prezesa.
Super.
Zajmijmy się Gdynią, do której będzie pan musiał przyjechać z Będzina, ale to po przerwie.
Jasne.
Do usłyszenia.
Tu Gdynia Główna Osobista.
A w Gdyni Głównej Osobistej Wojciech Kalarus, aktor. Już ministra Antoniego zostawiamy, bo skupiamy się na panu Wojciechu właśnie. Chcę, żebyśmy dojechali do Gdyni, ale żeby dojechać do Gdyni, to trzeba zacząć od takiego zakątka między zamkiem, kościołem a cmentarzem.
Widzę, że jest pan doskonale przygotowany.
Czyli zaczynamy od pana dzieciństwa, czyli od zarania, czyli od Będzina.
Tak, od Góry Zamkowej.
Mm-hmm. Tę Górę Zamkową w pewnym momencie pan zamienił na Kamienną Górę, bo właśnie do tej Gdyni pan trafił. No to jak się ten Wojciech Kalarus, przyszły aktor, tam rodził? Bo zdaje się, że rodził się z gitarą i z tą gitarą przyjechał do Gdyni.
Tak. Mm-hmm. No nic innego nie umiałem wtedy. Jak tylko umiem do dzisiaj. Znaczy gitara już mniej, bo poszła do lamusa rzeczywiście od lat. Nie
A gitara od kogo była?
Gitara była przywieziona przez kogoś z Bułgarii pierwsza i kupiona mi przez rodziców. To był fantastyczny strzał moich rodziców. Mieli kilka takich w życiu. Pierwszy to byłem ja, drugi to była gitara, trzeci to była ich wyprowadzka na stare lata do Ustronia. Z Będzina. Mm-hmm. To są takie jedne z ważniejszych strzałów.
To wracam. Fajnie, na trzy strzały dwa dotyczą pana, okej.
Okay. Tak, ale trzeci też dotyczy mnie, bo jakby tam no, odwiedzam ich w ładnym miejscu. Mm-hmm. Wracając do gitary. Kupili gitarę od kogoś, kto przywiózł ją z Bułgarii. I tak się zaczęła moja nauka na gitarze, pasja śpiewu i tak dalej. To były okolice też, pamiętajmy, że to była połowa lat 80. mniej więcej, więc w Polsce nie było ciekawie, było szaro, nudno. Powszechnie mówię, no bo oczywiście...
Co nie przeszkadzało mieć kolorowego dzieciństwa.
Oczywiście. No, nawet, drodzy państwo, no, jeżeli ludzie, którzy ocaleli z wojny, potrafią wspominać pięknie lata wojny, bo byli młodzi i to też jest fantastyczne, tylko dobrze oświadczy człowieku. Wracając do gitary, zacząłem się uczyć, śpiewać i tak dalej. Uczęszczałem też na Oazę, bo tam graliśmy, śpiewaliśmy różne pieśni kościelne. Nie tylko, bo większy repertuar był oczywiście muzyki rozrywkowej niż kościelnej.
Ale oazowy to pan był z powodu gitary? Czy
tak? Szczerze powiedziawszy, tak.
Tak?
Z powodu, tak. Gitara, dziewczyny i śpiew.
Czyli oaza.
Czyli oaza, po prostu tak. Tak. Szczerze mówiąc, tak. No i później ja już nic nie wiedziałem za bardzo, co ze sobą zrobić. No i przyszedł do głowy pomysł mnie i mojej rodzinie, żeby spróbować jednak pójść w tym kierunku.
Ale to fajnie, że pan miał wsparcie. To znaczy nie było czegoś takiego, że rodzice sobie marzą, o Wojtek to będzie strażakiem. Mhm. Tak? Nie, Wojtek będzie aktorem.
Tak. No tak, na szczęście tak, przy rodzinie też był mój ukochany wujek Sławomir Pietras, który od lat był przez całe życie swoje dyrektorem wszystkich oper w Polsce i był fantastycznie zorientowany, co można zrobić z młodym swoim kuzynem.
To dobry miał pan taki...
Nie no, fantastyczny.
Start i wsparcie.
Tak, okay. No najlepsze. Uh-huh. To była pomoc, jakby to powiedzieć, nie merytoryczna. W tym sensie, że on po prostu zorientował się i powiedział, co można z tym zrobić. Powiedział, że jest taka szkoła u Gruzy, bo Jerzy Gruza był dyrektorem Teatru Muzycznego w Gdyni. To był fantastyczny okres tego teatru, rzeczywiście. Jeździło się na muzykale z całej Polski. Jesus Christ Superstar, Skrzypek na dachu, Man My Girl. Mnóstwo Nędznicy. Innych tytułów tamtych lat. To koniec lat 90. jesteśmy. Niech jedzie tam, powiedział Sławomir mojej matce i skoro śpią. No i pojechałem na egzamin. No i szczęśliwie dostałem się.
No brawo.
Tak.
Trudno było?
Nie było łatwo, bo ja, to była moja pierwsza przygoda z teatrem. No, jako młody chłopiec chodziłem do uczęszczałem do Teatru Dzieci Zagłębia.
Ale to brzmi.
Tak, Teatr Dzieci Zagłębia, ale drodzy państwo, to był teatr prowadzony przez kantora Teatru Lalek, jak nazywano wybitną, najwybitniejszą, jedną z najwybitniejszych postaci Teatru Lalek w Polsce, czyli Jana Dormana. Był prowadzony przez Jana Dormana, ten teatr. I ja jako młody chłopiec obserwowałem również jego spektakle, które były porywające, szokujące często. Zarzucano im, że nie są na wyobraźnię dziecka skonstruowane. I słusznie, że nie były na wyobraźnię dziecka, bo były, bo one po prostu były, no, dlatego go nazwano kantorem Teatru Lalek, żeby wyobraźnia mistrza Dormana była niczym niepowstrzymywana. On nie robił układnych, grzecznych bajek dla dzieci, on robił po prostu wybitny teatr dla dzieci.
To miał pan tutaj tego Dormana, miał pan wujka Pietrasa, tak, w tle. To naprawdę miał pan niezły początek.
Niezły, zresztą powtarzam to wujowi, jak się spotykamy, rzadko się widzimy, ale on bywa często w Warszawie. Jest też częstym gościem teatrów Krystyny Jandy, bo przyjaźnią się i jest na każdej premierze i też był na mojej w Teatrze Och. No i zdążyłem mu już kilka razy podziękować. Zawsze mu powtarzam, że on tak naprawdę w słowie był moim pierwszym mistrzem, bo jak on przyjeżdżał do Będzina i były przyjęcia u mnie w domu, no to było bardzo wesoło. I zawsze zachwycałem się tym, jak on potrafi fantastycznie opowiadać, jak jest śmiesznie, jak dobrze mówi w ogóle.
No i ten właściwy adres panu wskazał, czyli adres gdyński.
Tak, tak. Mhm. Tak. Ale później się stamtąd ulotniłem i uciekłem wręcz.
A nie, niech pan nie ucieka jeszcze, bo ja tak pana szybko z tej Gdyni nie wypuszczę. No,
fantastycznie.
Te wyprawy do Gdyni pan jakoś pamięta? To były jakieś emocje? Było
na
takie
egzamin?
Wyjście?
No,
wyjście
tak,
w świat?
Pamiętam. Tak. Drodzy państwo, wsiadłem w pociąg na Śląsku, w Katowicach bodajże, w taki Jantar się nazywał. On jechał 7 godzin, czyli teraz później, no nieważne. Wsiadłem w ekspres Jantar z moim ojcem i z gitarą w futerale i pojechaliśmy na egzaminy do Gdyni. Mhm. Zatrzymaliśmy się gdzieś w internacie szkoły baletowej, bo to się wiązała taka wyprawa z noclegiem, prawda? Tym bardziej, że te egzaminy nie trwały jeden dzień, tylko trwały kilka dni. I tam przebywaliśmy. No to było lato, szkoła się zaczynała 19 września, pamiętam. To było dla mnie też szokujące, bo ja byłem przygotowany na to, że zacznie 1 września, okazało się, że mam jeszcze 19 dni wakacji. Więc to było bardzo mi się, to już sam początek mi się spodobał, mm-hmm, że nie idę od razu do szkoły.
Poza tym, potem pan sobie nieraz robił wakacje
a to
w
prawda.
Szkole. Ale
widzisz,
o tym za chwilę. Nie
wiem, z kim pan rozmawiał, ale pan ma doskonałe wiadomości. Tak,
no dobra, to jest pan z tatą w tym akademiku szkoły baletowej. To znów powiem, że to fajnie, znaczy, że byliście tam razem, tak?
Bo
to znów jest taki sygnał, mam wsparcie.
Tak.
Mhm. Tak. No i jak było na egzaminach?
No było nerwowo, bo to były takie, no, to były pierwsze moje takie egzaminy publicznych występów. Znaczy ja tak jak wspomniałem, no, grywałem na gitarze dla dziewczyn, kolegów, wspólnie z nimi i tak dalej. Natomiast tak, żeby stanąć na scenie i coś wykonać, to ja raptem, no to były moje naprawdę początki, to był mój egzamin, nie? To było pierwsze dotknięcie.
A Gdynia była po raz pierwszy? Tak
Gdynia,
w ogóle,
nie, ponieważ nie po raz pierwszy, ale to nigdy nie była docelowym miejscem, była punktem przejazdu, kiedy z rodzicami udawaliśmy się na wakacje nad morzem, to przyjeżdżaliśmy przez Gdynię, pamiętam. Ojciec bardzo też kocha Gdynię, bo był w marynarce wojennej jako młody chłopak. Jako żołnierz, tak. Tam mieszkała nasza ciotka, z którą nie mieliśmy przez całe lata kontaktu, bo uchodziła za dziwaczkę. I tak. I mieszkała tam, później się przeniosła do Warszawy jednak na stare lata i też nadal uchodziła za dziwaczkę, ale w Warszawie raz ją odwiedziliśmy. Należało się zapowiedzieć i tak dalej.
Dziwne.
W Gdyni pamiętam od marynarzy w roku 82, Espania 82. Pamiętacie państwo, starsi słuchacze?
No, okej.
W piłce nożnej mistrzostwa jesteśmy z rodzicami nad morzem w Ustce i przejeżdżaliśmy przez Gdynię i marynarze, to był taki czas, że przed okrętami wystawione były bazary. Był bazar. I pamiętam, zakochałem się w takiej przepięknej deskorolce francuskiej, roller się nazywała, drewniana z gumowymi wielkimi kołami. Ja nie pochodzę z zamożnej rodziny. Nie byliśmy też biedni jakoś, ale też no, nie mieliśmy nadwyżek finansowych. I pamiętam, że rodzice musieli się długo zastanawiać, czy mogą sobie pozwolić na to, żeby kupić mi tę deskorolkę, ale kupili mi na początku naszych wakacji, więc całą Ustkę zwiedziłem na desce. W czasach, kiedy jeszcze to kompletnie nie było w Polsce modne.
No i w tamtych czasach, co też nie było takie oczywiste, to mieliście wyprawę nad morze samolotem.
A tak. Tak, ale numer, to pan z Facebooka musiał studiować? Albo nie, albo pan do mojej rodziny dzwonił, bo tu już tych wiadomości nie ma. Albo pan siedział w IPN-ie,
nie,
ale...
Nie, to miałem z daleka. Ale nadal jestem bardzo ciekaw pana. To, no, niech pan powie o tym locie samolotem, bo on chyba był ważny dla pana mamy. Prawda?
Tak, egzotyczny bardzo i...
W ogóle co to za pomysł, żeby... Który to był rok?
No nie wiem, no to właśnie ten chyba, 82 no, jakoś.
Jakoś tam.
Tak. Drugi czy czwarty jakoś, tak?
To bez tego Będzina,
tak,
do Katowic
Pyszowice. AN-24, pierwsza, to były wniebowzięci, to jest dokładnie ta jazda. To jest dokładnie ta jazda, tylko tam jest, zda się, trochę wcześniej w latach wniebowziętych. Tak, na pewno, bo to jest lata 60-70.
Tak.
Wybitny film. To jest w ogóle jeden z najwybitniejszych polskich filmów. Nie kręci się już takich komedii. Nikt nie potrafi tego zrobić. Nikt. Być może mistrz Dzień Świra, czyli
Koterski,
tak. Mm-hmm. Wybitny twórca. On oscyluje w podobnych absurdach. Jak. Więc jesteśmy w tym samolocie i dla mojej mamy nie było dobrze, bo jakieś miała przeboje z ciśnieniem i uszy jej pękały w ogóle. To jakaś, powiedziała, że nigdy więcej już nie wsiądzie do samolotu.
I słowa dotrzymała
chyba. Tak, do tego stopnia, że teraz jak chciałem wysłać za granicę w jakimś tam kolejnej rocznicy ślubu w prezencie synowskim dla rodziców, to mama powiedziała, że nie zgadza się na samolot. Ja mówię, mamo, są inne czasy. Te samoloty już teraz tak nie startują jak wtedy, tak wiesz, tak nagle. Nie.
No to taki odlot. No dobra, to dolecieliśmy do Gdyni. Ciągle pana stamtąd nie wypuszczam, ale robimy przerwę,
dobrze,
żeby na dłużej w Gdyni się zatrzymać.
Bardzo chętnie.
W Gdyni Głównej Osobistej.
Kocham Gdynię.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista i Wojciech Kalarus w Gdyni. Tak, w Gdyni w latach 80. To jak to jest, panie Wojciechu? Pan w tej Gdyni spędził raptem dwa?
Tak.
Dwa lata. Mhm. To przecież potem spędzał pan w innych miejscach, w innych teatrach, w innych szkołach teatralnych, tak, więcej czasu. A jednak pan wraca do tej Gdyni i mówi, że tam się wszystko zaczęło. To co się wydarzyło tam takiego w panu?
No tam się wydarzyło...
19 września przychodzi pan do szkoły.
Tak.
I co?
I pierwsze pieniądze wydaje na najpiękniejsze buty, jakie mi się podobały. Kupiłem je w Sopocie. Zresztą do dzisiaj tak mi zostało. To niestety koledzy i koleżanki, które mnie znają, wiedzą o co chodzi. Na szczęście nie są to już moje ostatnie pieniądze w dzisiejszych czasach, ale wtedy było tak, rzeczywiście, że rwałem się z tego małego Będzina i zobaczyłem jakieś po prostu szałowe buty. Musiałem sobie kupić jako młody artysta, za jakiegoś już miałem, co było oprócz idiotyzmem. Zaczęła się szkoła, zaczęły się lekcje śpiewu, zaczął się teatr. Poszedłem na spektakl nieżyjący już artysta wspaniały teatru muzycznego, Maciej Dunal.
Tak.
Będzinianin.
Zresztą zmarły nie tak dawno.
Nie, wcale. Jakieś 2-3 lata temu. Nie chciałbym się pomylić, bo...
To ja też nie, ale rzeczywiście...
Można zawsze urazić bliskich, ale nieżyjący od kilku lat Maciej Dunal.
I on Będzinian właśnie?
O tak, on z Będzina pochodził. On mnie zaprosił, słuchajcie państwo, Maciej Dunal, świętej pamięci, zaprosił mnie na spektakl Me and My Girl w reżyserii Jerzego Gruzy, właśnie w Teatrze Muzycznym w Gdyni. To był mój pierwszy spektakl, który tam zobaczyłem. I to był dla mnie szok. To był dla mnie szok, bo zobaczyłem tyle pięknych ludzi. Pierwszy raz byłem w tak luksusowym i tak doskonałym teatrze.
A tak, bo warto dodać, że to były początki tego teatru, tuż po jego zbudowaniu. No, lata 80. no to jednak
tak?
jest... No tak, no Baduszkowa go kończyła budować pod koniec lat 70. Także lata 80. to rzeczywiście jest także świetność tego budynku.
Tak, to jest 80. gdzieś 8 rok, 7, 8 jakoś tak, kiedy ja tam przychodzę. I oglądam spektakl Me and My Girl i jestem zachwycony, bo widzę ludzi pięknych, młodych. Widzę przepiękne dziewczyny, które świetnie tańczą, świetnie śpiewają, ruszają się wspaniale. Chłopaków, którzy doskonale tańczą, stepują. Jest ten cockney brytyjski, taki londyński, taki taniec słynny z łyżkami. No, byłem w szoku, byłem po prostu porażony, że jestem w tak pięknym, atrakcyjnym miejscu, iż za chwilę, czyli za rok, za dwa lata ja tam stanę i ja będę tak tańczył, nie? No, no i to... prawie tak było.
No właśnie, a dlaczego prawie?
Dlatego, że po pierwszym roku już wiedziałem, że zachwycony nadal miejscem, wiedziałem, że musical, mimo tego, że dobrze śpiewam, musical nie jest moim przeznaczeniem. I bardziej mnie interesuje sztuka dramatyczna, to znaczy teatr dramatyczny i uprawianie zawodu aktora dramatycznego niż aktora scen muzycznych. I w zasadzie od tamtych lat, jak się wyniosłem z Gdyni, uprawianie, jeśli można podzielić, a można w sumie, przynajmniej na potrzeby choćby tej rozmowy, aktora na dramatycznego czy muzycznego, to do muzycznego aktora wróciłem raptem dwa razy może przez ostatnich 25 lat.
Mimo, że generalnie pan od śpiewu zaczął.
Generalnie tak, generalnie od śpiewu, od tańca zacząłem, od stepu zacząłem. Więc jak ja poszedłem do tych szkół warszawskich czy krakowskich, fantastycznych, ale krakowska jest najlepszą szkołą, najwybitniejszą szkołą teatralną w Polsce, a mogę o tym powiedzieć, ponieważ studiowałem i w Gdyni, i w Warszawie, i w Krakowie, więc...
Słuchajcie, trochę pana nosiło.
Tak, nosiło mnie i Kraków jest najlepszy, rzeczywiście, bo zachowuje i buduje osobowość młodego artysty nie brakuje mi słowa, choć zwykle słów mi nie brakuje. No nieważne, nie ogranicza jego wyobraźni po prostu, to jest najistotniejsze. Nie ogranicza go po prostu.
Ale okej, to znaczy, że ta Gdynia pana ograniczała? Właśnie z tego się pan postanowił wyzwolić?
Absolutnie, Gdynia mnie nie ograniczała. Ograniczała jedynie może moje przyszłe możliwości. Bo jak pan spojrzy na absolwentów gdyńskiej szkoły, to mój przyjaciel obecny, Jacek Borcuch, fantastyczny młody polski, młody cały czas, mój rówieśnik, no młody, oczywiście 40
parę. Coraz młodszy.
No tak, coraz młodszy, Jacek Borcuch, poszedł w reżyserię i kręci swoje nowele i historie filmowe, które mnie zawsze jakoś dotykają. I nie tylko przez to, że się przyjaźnię z Jackiem Borcuchem.
No aktorsko na przykład w Długu zaistniał.
Zaistniał, aktorsko. Tak. Mhm. Grywał też kiedyś na Dobre i na Złe w serialu polskim, więc... Jeszcze paru osobom się, no Izabela Trojanowska i tak dalej, ale jeśli spojrzymy tak stricte na to, kto osiągnął jakiś naprawdę wybitny sukces, dramatyczny, czyli, nie wiem, to raczej nie ma, bo ludzie zostali w musicalu i tak dalej. Tak jak wspomniałem.
Co wcale nie oznacza, że jest nim tam źle.
Oczywiście. Oni zostali, bo im to było dobrze. Dla mnie ten rejon okazał się zbyt mało czytelny. Znaczy, mnie to nie wystarczało. Uznałem, że ja muszę pójść do innej szkoły. Że tam się już nauczyłem, dwa lata tej szkoły odbyłem i nieżyjąca już od wielu lat pani Danuta Dunin-Wąsowicz, która mnie uczyła stepu i była moją taką matką chrzestną tam w tej szkole, bo się mną opiekowała, jak wieloma zresztą absolwentami i studentami, i słuchaczami tego studium, to była wybitna osoba. Ja ją często odwiedzałem, bo ona była schorowana, i nie mogła dźwigać, a miała mieszkanie opalane węglem, więc ja przychodziłem co drugi dzień do niej, żeby ocynkowane wiadra węgla wnieść do niej na parter i postawić przy piecu. Dawała mi kolację i kieliszek wódki za to i przyjaźniliśmy się bardzo. Ona mi powiedziała tak: Wojtek, będziesz ostatnim idiotą, jak po drugim roku teraz pójdziesz do Warszawy i nie skończysz tej naszej szkoły eksternistycznie, bo zostało ci pół roku. Jak nie weźmiesz takiego indywidualnego toku, że będziesz mógł przyjeżdżać na lekcję śpiewu i nie obronisz dyplomu, będziesz idiotą.
I
posłuchałem mistrzyni i rzeczywiście tak zrobiłem, że przyjechałem już do Warszawy, zacząłem studia, a tam jeździłem na lekcję śpiewu i skończyłem gdyńską szkołę z sukcesem. Mam dyplom aktora scen muzycznych, o czym już rozmawialiśmy. I jestem szczęśliwy, że jestem absolwentem tej szkoły, było niedawno 50-lecie. Jubileusz.
A gdzie pan mieszkał w Gdyni wtedy?
Mieszkałem w hotelu aktora na Witomińskiej 12.
A, to słynne miejsce.
Słynne miejsce. I powiem państwu i panu powiem coś niezwykłego. Teraz jak przyjeżdżam do Gdyni, po tylu przecież latach, za chwilę będzie 30, to jest niebywałe.
Ale ciągle coraz mniej.
Są ciągle coraz mniej. Ale ustalmy, że to jest ćwierć wieku. Po ćwierć wieczu przyjeżdżam do Gdyni, odwiedzam, to niekiedy zatrzymuję się w hotelu aktora w Gdyni. I chciałem podziękować moim wielkim przyjaciołom i mecenasom w ogóle sztuki, że potrafią przyjąć pod dach hotelu aktora swojego dawnego kolegę, przyjaciela i ugościć go w pokoju tym hotelowym, bo jeśli jest miejsce takie w wakacje, bo tam się zatrzymuje. I to jest dla mnie jakieś pasmo wspomnień i sentymentu, też ważne w moim życiu szalenie i dobrze się tam czuję. Przypominam sobie wszystko wtedy.
A właśnie, a co tam się działo? Bo pewnie się dużo działo.
No wszystko się działo. Działo się wszystko to, co państwu do głowy przychodzi. Czyli tam się, w moim przypadku, ponieważ byłem w domu dość krótko trzymany przez matkę.
To się uwolniłem.
To się uwolniłem, więc tam się lał pierwszy alkohol, tam się odbywały różne swawole natury człowieczej, czyli wszelkie uciechy cielesności, wszystko, co jest piękne w życiu człowieka.
A, to tu jest ten klucz do Gdyni.
Tak, dokładnie tak. No, ogrom, tam się wszystko zaczęło. Dlatego wracam tak chętnie do wspomnień, do powrotów, do pobytu w Gdyni.
A na scenie to pan trochę tam pobył, czy tak niekoniecznie?
Nie. Znaczy byłem... pamiętajcie państwo, że my byliśmy przez pierwsze lata, dwa lata słuchaczami studium i wykorzystywano nas w spektaklach. Po prostu nas wykorzystywano w tym sensie, że używano nas do chóru, używano nas do tła, do biegania po scenie, w skrzypku na dachu graliśmy tłumy i tak dalej. To było bardzo dobre, bo to była pierwsza moja, pierwszy mój kontakt ze sceną. Czyli coś nie szalenie odpowiedzialnego, a już pierwsze kroki na scenie mogłem stawiać i uczyć się od kolegów starszych, jak to robić i tak dalej. Ale w Jesus Christ Superstar grałem jednego z apostołów z tych 12.
To już coś, tak.
Mhm. Marek Piekarczyk wtedy śpiewał Jezusa i to było wielkie wydarzenie też, nie? Więc...
A rodzice pana widzieli na scenie?
Nie, w tamtych czasach nie. Ponieważ no, to była szkoła i to były na egzaminy, ich nie zapraszałem ze Śląska, z Zagłębia, bo to było za daleko. Zresztą też nie chciałem, nigdy nie mieliśmy takich ciągot, ani ja, ani rodzice, żeby śledzić moje poczynania w szkole, bo byli owszem tacy studenci, studentki, które zapraszały swoich rodziców na egzaminy. Dla mnie to było coś zawsze trochę przekroczenie czegoś zbyt intymne i też na poziomie młodości i początku nauki zawodu zbyt intymne pokazywać się przed tak bliską osobą, jakim jest rodzic. To jest rzeczywiście bardzo trudne. Nie, to było zawsze też dla mnie jakoś tak pretensjonalne, żebym tak mamę zapraszać do szkoły. Nie, głupie jakieś. Nie, to nie w moim stylu. Jak przez długie lata do teatru nie zaprosiłem, ale później już zacząłem tam.
To jak to było, że pan jednak z tej Gdyni, w której tak wszystko się zaczęło, chociaż rzeczywiście zaczął pan widzieć, że dobrze by było, gdyby ta droga skręciła jednak bardziej dramatycznie, to pan do Warszawy czy do Krakowa?
Do Warszawy najpierw. Moja dziewczyna ówczesna, Agnieszka, jechała na egzamin do Warszawy z moim przyjacielem Markiem. I ja też byłem przygotowany tekstowo i mówię, to pojadę z wami. Byłem zazdrosny, no i rzeczywiście wsiadłem w pociąg z nimi, oni wrócili, ja zostałem. Po prostu, bo się dostałem do Warszawy. No i w Warszawie byłem kilka lat, nie?
No właśnie, bo te lata to się panu tak rozlazły.
Rozlazły się. Trudno, żeby się nie rozlazły, bo ja będąc w Warszawie, no, przyjeżdżałem do Gdyni. Pamiętajmy, że byłem młodym człowiekiem i nieuzbrojonym jakoś i nie miałem na tyle silnego charakteru jak dziś i silnych postanowień i zamierzeń, bo byłem młodym człowiekiem, więc czasami wypadałem z kolei.
Nie no, wypadł pan gdzie tam na pół roku, tak? Ale to w Warszawie,
tak,
czy w Krakowie?
W Warszawie. Tak. Mhm. Wypadłem na pół roku w Warszawie, bo nie chodziłem na zajęcia. No, to było spowodowane między innymi tym, że ja właśnie wyjeżdżałem do Gdyni albo do dziewczyny i zamiast wrócić już w poniedziałek na zajęcia, to ja wracałem w środę. No więc w szkole artystycznej jest to nie do przyjęcia, nie? Mhm. Dziś nie żałuję niczego. Wtedy uznawałem to za fantastyczną przygodę, a później jak mnie wyrzucono w Warszawie, zrzucono na rok niżej, to uznałem, że to jest moja jakaś tragedia i tak dalej. Rzeczywiście bzdura, to było fantastyczne. Bardzo dobrze się stało.
To Kraków jak się znalazł na tej drodze?
Kraków się znalazł tak, że jak w Warszawie już nie mogłem być trzeci raz na trzecim roku, bo byłem dwa razy i w międzyczasie poszedłem jeszcze, dostałem się do teatru ówczesnego, ciekawego bardzo reżysera Janusza Wiśniewskiego.
Do Olśnienia, tak.
Mm-hmm. To był spektakl, trzeba podkreślić, że to były początek lat 90., 90. dokładnie drugi rok, kiedy trafiłem do teatru Janusza Wiśniewskiego. On wtedy odnosił wielkie sukcesy zagraniczne.
W Edynburgu między innymi.
Edynburg, Toronto, tak, Amsterdam. Mm-hmm. To były główne nagrody w spektaklu Olśnienie na podstawie Tołstoja. Janusz Wiśniewski zaproponował mi główną rolę w tym spektaklu. Oczywiście nie od początku, bo grał to kiedyś Wiesław Komasa, mój opiekun w warszawskiej szkole. Fantastyczny człowiek, profesor, dziś już przyjaciel serdeczny. Wiesiu, pozdrawiam cię, jeśli mnie słyszysz. Wiesław odszedł z teatru i został wakat na miejsce, na główną rolę. No i Janusz Wiśniewski, słysząc o mnie, że jestem na dziekance na urlopie,
że wolny pan jest.
Tak, zadzwonił do mnie do akademika, drodzy państwo, na Pragę. Ja wiedziałem, kto do mnie dzwoni, bo widzieliśmy ten spektakl całym rokiem, bo nasz mistrz, nasz Komasa grał w tym i to było dla nas porażające i fenomenalne. To trwał godzinę, ten spektakl. I nagle do mnie, do akademika dzwoni Janusz Wiśniewski. Janusz Wiśniewski, pamiętam, nie dziś, tylko wtedy, w 90-tych latach, początek. Ja byłem w szoku.
Daje panu główną rolę.
Tak, nie od razu, po spotkaniu, po próbie ja mu pokazałem, jak to grał Wiesław, bo ja wtedy świetnie parodiowałem Wiesława. I ja po prostu powiedziałem mu...
Nie, ale to taka droga? Tak. Przez parodię?
No dokładnie, do serca, tak. Kobiety, mężczyzny, tak.
Parodia, nie teatr, wie pan, naprawdę.
Tak, no tak. I przyszedł zespół na próbę Janusza. Usiedli w tych fotelach na Inżynierskiej 4 na Pradze w Warszawie. Janusz mówi: słuchajcie panie, no spokojnie, zaprosiłem tutaj młody człowiek, Wojtek Kalarus, będzie z nami w teatrze, tu w Sparadze, jeszcze nie wiem, jaką rolę dostanie, no i teraz chciał spróbować przed państwem tutaj fragment monologu mistrza w Olśnie. No ja wyszedłem na scenę i spróbowałem, no i szczęśliwie, no to był złoty strzał. Nie było wątpliwości. Dostałem główną rolę. No i zaczęły się przygody teatralne. Znaczy wyjazdy pierwsze w życiu moje, egzotyczne. Hiszpanie, Francję i tak dalej.
To znów było panu ciężko studiować.
Tak, no tak. I drodzy państwo, panie redaktorze,
biedaczek.
Jak ja miałem wrócić później po pół roku do szkoły na zajęcia z ruchu scenicznego, kiedy ja już byłem po Baduszkowej i wiedziałem, jak się ruszać na scenie. I ja pamiętam, dziś to opowiada, brzmi to nonszalancko nieco, ale taka była prawda i tak naprawdę też nie ma w tym jakiegoś grzechu, jeśli pojęcie grzechu jest w ogóle jakimś słusznym pojęciem, nieważne. Ja przyszedłem przychodziłem na poranne zajęcia z impostacji, z walizką na przykład, były dwa takie przypadki, bo ja o 14 miałem samolot do Madrytu i wyjeżdżałem z teatrem, więc...
Tam soduwa w głowie?
No odbiło mi, wtedy mi odbiło po to, żeby później przyszedł czas refleksji na temat tego, że nie powinno mi odbić. I już wiem, że nigdy w życiu mi nie odbije. Bardzo dobrze mi odbiło wtedy, ponieważ później to był czas, kiedy rzeczywiście było dobrze, bo ja wyjeżdżałem do tego Madrytu i do tych Francji i po całym świecie jeździliśmy. Ja miałem, pamiętam, jakieś $100 na owe czasy za spektakl. Więc ja takich butów, o których wspomniałem w tej rozmowie na początku, mogłem sobie kupić kilka par. I ja miałem wrócić do szkoły na jakieś zajęcia, które czasami niestety były nudne. I to trzeba powiedzieć obiektywnie. Więc wróciłem, ale nie uczęszczałem. I już rzeczywiście mnie wyrzucono z Warszawy. I nie mogłem być trzeci raz. A ponieważ też odszedłem z teatru Janusza Wiśniewskiego, bo skończyły się wszelkie dotacje i tak dalej, no uznałem, że zostaję bez studiów dramatycznych, co nie było moim zamierzeniem ani planem, bo ja poszedłem do szkoły, żeby ją skończyć i żeby grać w teatrze.
Rozumiem, że trochę się pan zorientował, że przesadził.
Przeholowałem. Na szczęście poznałem grupę młodych ludzi z krakowskiej szkoły teatralnej, ówczesnych studentów, Maję Ostaszewską, moją koleżankę z roku, Adama Nawojczyka, obecnego dziekana. Ja ich poznałem, słuchajcie państwo, gdzieś prywatnie i tam się zwolniło miejsce na ich roku. Jedno miejsce, jeden student, wrzucono go, czy on sam odszedł, już nie znam tej historii, nie muszę, nie pamiętam, nieważne. Było miejsce wolne i oni mówią: słuchaj, porozmawiamy z dziekanem, z Aleksandrem Fabisiakiem. I oni porozmawiali i Aleksander Fabisiak, dziekan profesor, powiedział: no słuchajcie, no jeżeli Warszawa napisze pismo, że on rzeczywiście ten się nadaje, tylko że to była dyscyplina, a on nam przyrzecze, że już będzie, to my go przyjmiemy. No i ja poszedłem na kolanach do pani Górskiej, dziekan Aleksandry Górskiej, dziekan w warszawskiej szkole wtedy, i powiedziałem: pani profesor, jeśli mi pani pomoże ostatni raz w życiu, to ja pani nie zawiodę. No i tak się złożyło, że że jej nie zawiodłem. Że skończyłem ten Kraków, że poszedłem tam i tam już w zasadzie pracowałem tak, jak trzeba.
No tak, no był pan w Teatrze Starym, ale też wasz dyplomowy spektakl z Mają Ostaszewską zresztą, to był Platonow
Lupy.
Lupy.
Lupy, wiśniowy i oliwkowy. Rzeczywiście miałem całe życie szczęście. Za co jestem wdzięczny wszelkim aniołom, bogom i losom. Miałem szczęście ogromne, bo trafiałem na najlepszych, najciekawszych artystów. Pojawiłem się w Krakowie w szkole i trafiłem na rok, którym opiekował się Krystian Lupa, na trzeci rok.
A to pana jakoś ustawiło? Bo tak jak patrzę potem na to, co się z panem teatralnie działo. Pan owszem był w Gdańsku, no ostatecznie zlądował pan w Warszawie.
Tak.
W tak zwanych bardzo dobrych teatrach, tak? Znaczy z takimi nazwiskami, tak, jak w tej chwili Warlikowski, czy Jarzyna, Cieplak. Był pan w Wierszalinie gdzieś tam, tak, po drodze. No to jest fajna droga. Znaczy to jest taka droga, gdzie właściwie niczego się nie trzeba wstydzić.
Tak.
Ale to jest też droga, na którą niełatwo wskoczyć.
Tak.
To ten Wiśniewski, Lupa, to...
Nie.
Nie?
Wiśniewski nie. Lupa tak. Lupa tak, ponieważ, no tak jak wspomniałem, trafiłem na ten trzeci rok. Krystian robił, przymierzał się z nami, z młodymi studentami do realizacji dyplomu Płatonow Czechowa. No i zaproponował mi rolę Płatonowa. Przepraszam. I no i to było dla mnie wielkie wyzwanie, z którego no, nie mogłem nie skorzystać. I rzeczywiście tak się złożyło, że zrobiliśmy przepiękny dyplom, przepiękny, głośny na owe czasy. 96 rok to był. Ja zagrałem tego Płatonowa i zagrałem to na tyle dobrze, że dostałem pracę w Warszawie od razu w Teatrze Rozmaitości. Przyjechaliśmy tutaj do Warszawy i graliśmy w Teatrze Rozmaitości. No i dyrektor Bogdan Słoński wtedy podszedł do mnie i mówi: bardzo pana, jeśli pan nie ma innych propozycji. Ja oczywiście udawałem, że mam mnóstwo, nie miałem żadnych. Jak to, no jeszcze byłem studentem, z dyplomem przyjechałem tam. To jeśli pan nie ma propozycji, to ja pana zapraszam do zespołu i daję panu główną rolę Józefa K. w procesie Kawki. Będzie reżyserować to Henryk Baranowski, już dzisiaj nieżyjący, świętej pamięci Heniu, ukochany człowiek. I ten, ja mówię: dobrze, panie dyrektorze, przyjmuję propozycję.
I się zaczęło.
I się zaczęło, i Warszawa się zaczęła, nie?
I trwa.
I trwa. Były przerwy. Był ten Wierszalin, o którym nam pan wspomniał. Były czasy Grzegorza Jarzyny. Później był czas naszego rozstania z Grześkiem, kiedy on mnie zwolnił z teatru. I to był dla mnie ogromny cios, za który nie powiem, że jestem mu wdzięczny, bo bym skłamał. Wcale mu nie jestem wdzięczny za nic, ale to był dla mnie ogromny cios. Wydawało mi się, że to już jest mój koniec, a tak naprawdę fantastycznie się stało, bo ja wtedy dokładnie, pierwszy raz w życiu wtedy, musiałem się zorientować już zawodowo, już studia miałem za sobą, zawodowo, że wszystko tak naprawdę zależy ode mnie. I wtedy pojechałem...
Jak zawalę, to zawalę.
Tak,
jak
nie tak, ten... tak. Mhm. Bo do tamtego czasu ja pracowałem tak, powiedzmy na 70%, czasami na 50%, co jest skandalem. I po tej akcji, kiedy ja zostałem na ulicy, gdy Jarzyna mnie wyrzucił z teatru, pojechałem do Wierszalina, to był 2000 rok i 99-2000, i ja tam zrobiłem historię Wilge Fortis z Tomaszukiem, i to była moja pierwsza wybitna praca, kiedy w zasadzie ja pracowałem nad tym spektaklem na równi z reżyserem. Nie? I od tamtego czasu ja nie pracuję inaczej, inna praca mnie nie interesuje. I w zasadzie od tamtego czasu zrozumiałem, jak powinno się pracować w teatrze.
A kiedy pan zrozumiał, że do Gdyni będzie trzeba lub się chce wrócić?
No, to rozumiem za każdym razem, jak tam przyjeżdżam. Jeszcze jak jeździłem...
Ale to pan tak sobie rzuca, że fajnie by było? Czy serio pan siebie wyobraża?
Szczerze?
No. Tak sobie pan rzuca, bo to dobrze brzmi.
Tak pytam, czy szczerze, jakbym mówił nie szczerze. Oczywiście, że szczerze. Tylko to jest też bardzo wzruszające. Wie pan co, drodzy państwo, ja do Gdyni rzeczywiście zamierzam przyjechać na stare lata, nie? No i tyle. Naprawdę. Kupić sobie mieszkanie z widokiem na morze, ale to już będzie po u mnie, po pobycie w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Mam taki plan i on się ziści.
A to warunek, Gdynia jest uwarunkowana Stanami? Bo jeżeli tak, to oczywiście życzę Stanów.
Nie, znaczy to nic nie jest uwarunkowane niczym. No, Gdynia i tak będzie.
Tylko takie mam cele.
Tylko po drodze będą jeszcze Stany i jeszcze...
Oskary.
Tak, tak. I no będzie jeszcze Polska. Wielokrotnie.
No to jak burza pan idzie. Jak minister. A rodzice ucho oglądali?
Tak. Ja im włączyłem to, kiedy... Tak, włączyłem im to i mówię: słuchajcie... Wydaje mi się, mamo, tato, że to będzie jakiś mega, mega hit, wiesz? Oni spojrzeli na to i tak, mama to tak, mama jak mama, mama tam obiad robiła i mówi: no fajnie, fajnie, no i dobrze. tata mówi, no super, super go zrobiłeś, super, super go zagrałeś, super. No ja mówię, widzisz, no to teraz się zacznie. No i się zaczęło.
Mhm. I się kończy rozmowa. Ale niech się skończy tak, jak pan chce, czyli w Gdyni. Dobra?
Tak, tego życzę. Za jakieś 50 lat.
Okej, no to do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Tak, dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam państwa jeszcze raz. Dziękuję, że mogłem być waszym gościem.
Wojciech Kalarus w Gdyni Głównej Osobistej. Do usłyszenia za tydzień. Dobrego piątku.